ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Witamy, a gościem jest Joachim Burdziński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości i wiceprezes tej partii. Dzień dobry, panie pośle.
Kłaniam się, witam serdecznie.
Co słychać w Parlamencie Europejskim, proszę nam powiedzieć? Czy Bruksela odetchnęła wręcz z ulgą po tym, jak Sejm ratyfikował drogę do przyjęcia Funduszu Odbudowy?
No, Bruksela, jak sądzę, dzisiaj bardziej przeżywa to wszystko, co się dzieje z pandemią. Mam nadzieję, że również ta stolica Zjednoczonej Europy z tą niespotykaną od dziesięcioleci, od stuleci właściwie pandemią sobie poradzi. Natomiast jeżeli pyta pan, co słychać w kuluarach Parlamentu Europejskiego, to jeżeli słychać westchnienia, to raczej nie tyle ulgi, co zdumienia, co też wyprawiają przedstawiciele EPP tutaj w Polsce, czyli Platforma Obywatelska, czyli ci, którzy jeszcze parę tygodni temu, parę miesięcy temu zarzekali się, że każdy, kto podniesie rękę na środki unijne, to będzie tym, który chce wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej. No dzisiaj, jak posłuchali pana Budki, który wygrażał tutaj urzędnikom brukselskim i polskim skądinąd również, którzy to mieli według niego decydować ponad jego głową i głową jego kolegów o wydatkowaniu tych środków unijnych, no zachodzi w głowę, co też się
Ale de facto przeciw nie byli. Pytanie, co teraz będzie dalej, co z
jak
Senatem?
Jak to nie byli przeciw?
No, wstrzymali się.
No, jak to nie, no, wstrzymali się, a głosy wstrzymujące są de facto głosami przeciw. No i tutaj oczywiście można klajstrować tą rzeczywistość. Pan redaktor, że tak powiem, w łaskawości swojego serca próbuje tutaj podawać panu Budce pomocną rękę, no ale nie da się pomóc Budce ani wszystkim tym z Platformy Obywatelskiej, którzy wstrzymując się de facto głosowali przeciwko 770 miliardom złotych
panie
dla Polski.
Pośle,
niech wszyscy radiosłuchacze RMF, wyborcy Platformy to usłyszą. Budka, jego pretorianie, Nitras, Tomczyk, Kierwiński i cały klub Platformy Obywatelskiej głosował przeciw 770 miliardom złotych dla Polski. Tak
może głosował przeciw, ale się nie cieszył. Panie pośle, jest jeszcze Senat. I teraz pytanie, co
nie
w Senacie?
Palili, ale się nie zaciągali.
Czy w Senacie uda się to wszystko przeforsować? Czy uda się zbudować większość koalicyjną? Bo wydaje się, że Senat może ciut to przyhamować, a może i nawet zastopować, bo skoro senator Jan Maria Jackowski jest nawet przeciw, no to nie wiem, czy PiS-owi uda się taką koalicję większościową w Senacie zbudować.
Ja na chwilę zostawię pana senatora Jackowskiego, który, no, że tak powiem, w tej swojej medialnej nadaktywności, nadpobudliwości czasami sięga, że tak powiem, pewnych kabaretowych stanów. Natomiast chciałbym skupić się na jednej, najważniejszej rzeczy. Otóż ten rezonersko-kabotyński ton, który czasami marszałek Senatu pan Tomasz Grodzki przyjmuje, jest bardzo niebezpieczny, bo tutaj Senat zgodnie z obowiązującą konstytucją i prawem może tylko ustawę ratyfikującą przyjąć bądź też odrzucić, więc przepraszam za takie określenie, ale bredzenie przez pana Grodzkiego czy niektórych polityków Platformy Obywatelskiej w Senacie, że oto będą próbować wnosić do ustawy ratyfikującej jakieś poprawki, jest czymś skrajnie nieodpowiedzialnym.
No dobrze, ale
Senat może ustawę ratyfikującą przyjąć bądź odrzucić.
Jeżeli, no właśnie, i co będzie, jeśli odrzuci?
Jeżeli tę ustawę odrzuci, no to będzie to kolejny dowód na to, że dzisiaj totalna opozycja jest totalnie oderwana od realiów społecznych, również od własnego elektoratu.
Ale stąd moje pytanie, czy dzisiaj PiS-owi uda się taką koalicję większościową zbudować? No bo wam bardzo zależy.
Jestem przekonany, że tak, dlatego że w gronie senatorów, również tych reprezentujących kluby opozycyjne, no przypominam, że większość senacka to na szczęście i Bogu dzięki nie jest większość Platformy Obywatelskiej. Są senatorowie niezależni, są senatorowie reprezentujący.
No ale kilku głosów brakuje. Trzech, czterech co najmniej.
Rektorze, no damy radę.
Dobrze.
Proszę wierzyć, tutaj jesteśmy dobrej myśli, dlatego że senatorowie też są ludźmi racjonalnymi, przecież czytają, wczytują się nie tylko w wyniki badania opinii publicznej, ale przecież rozmawiają ze swoimi wyborcami. No jak senator z określonego okręgu wyborczego ma pojechać do swojej gminy, do swoich samorządowców i powiedzieć, ja głosowałem przeciwko środkom dla lokalnego samorządu, dla lokalnej uczelni, dla lokalnych przedsiębiorców, dla emerytów, rencistów, nauczycieli. Przecież te środki dotyczą wszystkich Polaków i beneficjentami nie będzie ta czy inna partia polityczna. Przecież my nie wiemy, kto będzie rządził po wyborach w 2023 roku. My nie jesteśmy tak...
Pan nie wie, panie pośle?
Oczywiście, że nie wiem, bo wie pan co, pierwsza i podstawowa zasada. I ta zasada powinna przede wszystkim nam, dzisiaj rządzącym, towarzyszyć. Pokora, pokora, jeszcze raz pokora.
No, to
najgorsze,
najgorsze,
co się nam może przytrafić, to takie zadufanie i takie przekonanie, że kolejne wybory mamy wygrane. Nie mamy wygranych.
To ja przypomnę te dzisiaj... słowa, już myślę w tej części internetowej, a teraz zapytam, co ze Zjednoczoną Prawicą, bo pan smaga tak z dużą łatwością marszałka Grodzkiego, ale spytam pana, co ze Zjednoczoną Prawicą, bo to głosowanie w Sejmie pokazało bardzo wyraźnie, że to pęknięcie jest, że Zbigniew Ziobro, jego ludzie, jego politycy no, kwestionują nawet nie tyle tą ustawę, co chyba kierunek tego rządu, bo oni powątpiewają w to wszystko, w co rząd bardzo wierzy, ufa i forsuje, czyli Fundusz Odbudowy.
Czy ja nie rozumiem tego stanowiska, ale podchodzę do niego z szacunkiem, bo w przeciwieństwie właśnie do wspomnianych polityków Platformy Obywatelskiej również nie smagam w żaden sposób nadmierny pana marszałka Grodzkiego. To on sam się ośmiesza tego typu właśnie rezonerstwem i kabotyństwem. Natomiast jeżeli chodzi o stanowisko Solidarnej Polski, to przynajmniej jedno trzeba moim kolegom Solidarnej Polski oddać, że są w tym wszystkim konsekwentni i wiarygodni. Zbigniew Ziobro i politycy Solidarnej Polski uważają i pewno będą uważać, że są tutaj pewne niebezpieczeństwa związane z uwspólnotowieniem długu europejskiego, że są tutaj pewne niebezpieczeństwa związane z transformacją energetyczną, ale są w tym konsekwentni. Mówili to od początku. Natomiast no wie pan, no, proszę posłuchać, co mówił Borys Budka, co mówił marszałek Grodzki, co mówili politycy Platformy Obywatelskiej, kiedy
ja wiem, tylko pan mówi o konsekwencji, a ja bym to porównał do samochodu, który ma dwóch kierowców. Stąd jeszcze jedno moje pytanie, czy Zbigniew Ziobro i jego grupa poniosą jakąś karę? No wiemy, że są takie kary przewidziane. Pytanie, jak wysoka to będzie kara za powiedzenie nie.
Wie pan, mamy wystarczająco dużo wrogów na zewnątrz, żeby teraz jeszcze podgrzewać atmosferę i tutaj
ja
mówić
rozumiem
o jakichś karach. Ja absolutnie jestem zwolennikiem takiej oto tezy, że koledzy z Solidarnej Polski byli w tym wszystkim wiarygodni. Mówili konsekwentnie, że i podnosili też racjonalne argumenty. Nie ma co się tutaj oszukiwać.
Panie pośle, tylko czy taka koalicja ma jeszcze sens?
Oczywiście, że ma sens, dlatego dopóki mamy większość rządową, a ją mamy, dopóki na szali ważymy to wszystko, co rządy Zjednoczonej Prawicy dla Polski dobrego przyniosły. I teraz no, pytanie otwarte. Czy radiosłuchacze są w stanie sobie dzisiaj wyobrazić, że za tę sytuację, w jakiej Polska się znajduje już od półtora roku, czyli sytuację pandemiczną, odpowiada Platforma Obywatelska, odpowiada, że ministrem zdrowia jest Bartosz Arłukowicz, premierem jest pan Budka, ministrem spraw wewnętrznych jest Nitras, nie wiem, ministrem do spraw Unii Europejskiej jest pani Pomaska. Co by się dzisiaj działo w Polsce, gdyby w tej sytuacji, z jaką rząd Zjednoczonej Prawicy no, toczy te batalie, zarówno jeżeli chodzi o kwestie związane z pandemią, jak i to wszystko, co się wiąże z polską gospodarką, gdyby dzisiaj odpowiadała Platforma Obywatelska. Kiedyś napisałem na Twitterze, że dziękuję opatrzności Bożej za to, że u władzy jest Prawo i Sprawiedliwość i rządzi Zjednoczona Prawica i podtrzymuję te słowa. No, nie mówi... jest dana mi łaska wiary w to, że ktoś tak, powiedziałbym, charyzmatyczny jak pan Budka jest dzisiaj premierem polskiego
rządu. Ostatnie pytanie w części radiowej. Pan mówił o COVID-zie, mówił pan o tym, co będzie za kilka miesięcy. Ja spytam o wakacje, bo one za kilka tygodni, miejmy nadzieję, w takich warunkach już w miarę normalnych. Spytam pana, gdzie pan w tym roku na wakacje zabierze prezesa Jarosława Kaczyńskiego?
Ale panie redaktorze, już tyle razy to prostowałem również na antenie Gromewki. Byłbym skrajnym kabotynem i skrajnie no, zadufanym człowiekiem, gdybym twierdził, że Jarosław Kaczyński spędza ze mną wakacje. Czasami. będąc na wakacjach ze swoimi znajomymi, z którymi spędza je od lat, daje się nam namówić, nam, czyli moim kolegom na Pomorzu Zachodnim, żeby wpaść na jeden dzień na Pomorze Zachodnie i wtedy albo popłyniemy na Zalew Szczeciński, albo czasami no przy okazji pytam, czy w tym roku na Wawelu.
Czy w tym roku też tak będzie?
Jedziemy na jeden dzień w Beskid Sądecki. Nie wiem, czy tak będzie. Nigdy nie było tak, żeby Jarosław Kaczyński ze mną spędzał wakacje albo żebym gdzieś Jarosława Kaczyńskiego na jakieś wspólne wakacje namawiał. To są opowieści tabloidalne i zupełnie oderwane od rzeczywistości.
O wakacjach, COVID-zie i koalicji jeszcze więcej w internecie. rmf24.pl. Słuchaczom dziękujemy, żegnamy i życzymy dobrego i zdrowego dnia. Joachim Brudziński, przypomnę za moment ciąg dalszej rozmowy.
Miłego dnia, wszystkiego dobrego.
Mówiliśmy o wakacjach. Jeśli chodzi o wakacje, to pewnie bardzo kluczowym elementem tych wakacji będzie tak zwany paszport covidowy. Ta dyskusja toczy się także w Europarlamencie. Pan, jak sprawdzałem, był za wprowadzeniem takiego paszportu, ale wielu poddaje wątpliwość, czy jest to instrument w pełni demokratyczny, czy jest zgodny z konstytucją, czy nie dzieli na tych lepszych i gorszych. Jak pan na to patrzy, panie pośle? Czy to nie będzie z tym problemów?
Unikałbym określenia paszport covidowy. Tu nie chodzi o paszport, tylko tu chodzi o potwierdzenie, że dana osoba została zaszczepiona. Wie pan, ja z tym nie mam problemu, bo ja zanim trafiłem do polityki, to kiedy studiowałem, utrzymywałem się na studiach, pracując na statkach zarówno polskich, jak i zagranicznych armatorów. I wie pan, było dla mnie oczywistym, że jeżeli chciałem znaleźć takie zatrudnienie i była taka możliwość, abym mógł wypłynąć poza wody europejskie, to musiałem okazywać nie tylko międzynarodowe świadectwo zdrowia, ale również kartę szczepień. To jest specjalna książeczka, w której marynarze mogą wykazać się, że zostali zaszczepieni na choroby, czy to tropikalne, w odpowiednich instytucjach medycyny tropikalnej w Szczecinie, czy w Gdyni takie szczepienia można było wykonać. Dzisiaj tworzymy zjednoczoną Europę. Każde poszczególne państwa realizują politykę zdrowotną, epidemiologiczną w oparciu o swoje wewnętrzne przepisy, ale zdecydowana większość państw europejskich uważa, że dzisiaj, ja również do takich osób się zaliczam, uważam, że jedyną realną szansą na to, aby z epidemią sobie poradzić, jest możliwość zaszczepienia całej populacji.
To kiedy, panie pośle, one powinny być wprowadzone? Jak pan myśli? Jeszcze pan, teraz w maju, w czerwcu?
Pyta pan o wakacje. No, są państwa, które żyją z turystyki, państwa rejonu Morza Śródziemnego. Te państwa już deklarują, że każdy turysta, który będzie chciał do nich wjechać, będzie wyłączony z konieczności obligatoryjnej kwarantanny, kiedy udokumentuje, że albo jest ozdrowieńcem, albo właśnie został zaszczepiony dwoma dawkami. I wie pan, ja jestem zwolennikiem tego typu zaświadczeń, nie paszportu, bo paszporty to rzeczywiście źle się tutaj kojarzą, ale tego typu zaświadczeń, bo uważam, że jest to w interesie mieszkańców Unii Europejskiej, jest to również w interesie mieszkańców Polski. Wie pan, jest bardzo trudna sytuacja. No, żyjemy w świecie pandemii, realnego zagrożenia i oczywiście są ludzie i wie pan, trudno mi ich zrozumieć, ale staram się jednak podchodzić z szacunkiem do tych wszystkich, którzy mają jakieś kosmiczne teorie na temat niebezpieczeństwa wszczepienia im jakichś chipów albo zagrożeń wynikających z nie do końca przebadanych szczepionek, etc., etc. No mają obawy i wie pan, ja byłbym przeciwnikiem, żeby zmuszać siłowo każdego tutaj do
to jeszcze jedno pytanie.
Ale musi ponosić tego konsekwencje. Jeżeli się decyduje na to, żeby się nie zaszczepić, no to nie może, a dane państwo, nie wiem, czy to będzie Francja, Chorwacja, Hiszpania, stworzy przepisy, że osoby mające udokumentowaną historię swojej choroby albo są zaszczepione, mogą być pozbawione kwarantanny, a osoby, które nie mają takich zaświadczeń, trafią na kwarantannę, to trudno, żeby mieli te osoby, które
jeszcze
się nie.
Jeszcze jedno krótkie pytanie w takim razie. W Polsce taki dokument ratyfikuje rząd na podstawie jakiegoś rozporządzenia, czy będzie głosowanie w parlamencie? Jak to będzie wyglądało?
Wie pan co, tutaj jest stanowisko pana premiera wyrażone podczas licznych konferencji, że będzie to tematem dyskusji w ramach naszych relacji wewnątrz Unii Europejskiej. No i rząd w odpowiednim momencie decyzję podejmie, więc ja nie jestem tutaj władny, ani kompetentny, dobrze, żeby w imieniu rządu w tej sprawie się wypowiadać. Odsyłam do rzecznika
to wróćmy
rządu,
jeszcze,
czy bezpośrednio do pana premiera.
Wróćmy do polityki. Panie pośle, czy tydzień temu, no ponad, rzeczywiście scenariusz odwołania rządu i powołania tak zwanego rządu technicznego był realny, bo w tym tygodniu, który już za nami, właściwie no, dwóch ważnych polityków Platformy ujawniło, że był taki plan. On się opierał na tym, że Jarosław Gowin odejdzie z rządu, powie nie, przejdzie na drugą stronę sceny politycznej i dzięki temu taki plan będzie realny. Rzeczywiście tak mogło być, czy nie?
Melchior Wańkowicz, no, był król polskiego reportażu, jeden z moich najbardziej ulubionych polskich pisarzy, ukuł takie powiedzenie chciejstwo. No to chciejstwo, które towarzyszy panu Budce, panu Kosiniakowi, Kamyszowi i politykom opozycji, którzy średnio z częstotliwością raz na dwa tygodnie, no, czasami nawet raz na tydzień ogłaszają, że oto już są blisko powołania rządu technicznego, już witają się z gąską, już namaszczają, a to pan Zgorzelski, którego bardzo lubię, skąd, no, przesympatyczny człowiek, no, ogłasza wielkość pana Kosiniaka, Kamysza. Czasami jak słucham pana Zgorzelskiego, to można odnieść wrażenie, że pan Kosiniak, Kamysz to Talleyrand i Metternich w jednej osobie.
No dobrze, ale opozycja...
Z kolei czasami jak posłucham pretorianów pana Budki, no to pan Budka się tutaj jawi jako zbawca ojczyzny. No i to chciejstwo, wie pan, wyrażane czy przez tych pomocników.
Pan mówi chciejstwo, opozycja powie, no szkicują plan dojścia do władzy, więc ja spytam, jeśli ten plan się opiera na Jarosławie Gowinie i jego chwiejności, to czy wy jeszcze do niego macie zaufanie? Czy to nie jest
mam
tak, że on
zaufanie.
Ucieknie?
Mam zaufanie do Jarosława Gowina. Jarosław Gowin jest politykiem racjonalnym, mocno stojącym na ziemi. Jarosław Gowin też dzisiaj jako minister konstytucyjny wie najlepiej, ile dobrego, bo jest też państwowcem, jest człowiekiem odpowiedzialnym i wie najlepiej, ile dobrego, a ponieważ no, ma też to dosyć oryginalne doświadczenie, bo zasiadał w rządzie Platformy Obywatelskiej, no to może sobie porównać, jak wyglądały rządy Donalda Tuska, jak wyglądały rządy Platformy Obywatelskiej, jakie tam były priorytety, jak tam wyglądało ucieranie stanowisk, jak tam zapadały decyzje. I może to porównać z rządem pani premier Beaty Szydło, dzisiaj pana premiera Mateusza Morawieckiego. I może porównać, jak wyglądały jego rozmowy z Tuskiem, a jak wyglądają jego rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim. Który z tych polityków rzeczywiście myśli o Polsce, który z nich rzeczywiście kieruje się polską racją stanu i który rzeczywiście jest mężem stanu.
Panie pośle,
nie kieruje się tylko i wyłącznie partykularnym.
A jak to wszystko, co stało się
interesem
w Sejmie i być może jeszcze stanie się w Senacie, przebuduje polską scenę polityczną? Są sondaże, które pokazują, że najbardziej, na razie przynajmniej, zyskuje ugrupowanie Szymona Hołowni. Traci chyba najbardziej Platforma. Jak to wszystko wpłynie na scenę polityczną? No mamy wybory w horyzoncie dwuletnim, 2,5 nawet, ale być może wcześniejsze.
No na pewno widać już te ruchy tektoniczne w łonie Platformy Obywatelskiej. Widać, że ci wszyscy, którzy no, dla mnie w sposób zdumiewająco aberracyjny uznali, że Budka może być tutaj, przepraszam, pan Borys Budka, pan poseł Borys Budka może być tutaj charyzmatycznym liderem, który przeprowadzi Platformę Obywatelską przez te wzburzone lata opozycji. Wie pan, ja mogę mieć wiele pretensji i uwag do Grzegorza Schetyny, no ale jak stawiam na szali Schetynę i Budkę, zresztą bardzo łatwo to sprawdzić również na moim profilu na Twitterze, kiedy no, nie ukrywam, kpiąc i ironicznie mówiłem o tym, że Platforma szybko zatęskni za Schetyną. Nie miałem żadnych złudzeń co do Budki. No dzisiaj jest nowy projekt medialno, powiedziałbym, operacyjny o nazwie Szymon Hołownia. Przerabialiśmy go przy okazji projektu tego kabotyna, jakim był Palikot. Później był projekt pana Petru. No ci, którzy stoją za tym projektem, wyciągnęli analizę, zobaczyli, że ta skrajna,
dobrze, to finalnie, lewacka, panie pośle,
antykatolicka retoryka Palikota się nie sprawdziła. Petru jako technokrata, finansista również. No więc stworzyli coś tak...
Finalnie. To Lewica zajmie miejsce Platformy na scenie politycznej, tej opozycyjnej? To Lewica będzie rozdawała karty za rok, dwa?
Wie pan, ja wcale tego nie mogę wykluczyć. No, no, no Lewica w Europie jest bardzo mocno obecna. Oczywiście są takie projekty typu, no nie wiem, premier, prezydent Macron we Francji, czy
zejdźmy na polską
Trudeau
stronę.
W Kanadzie, ale Lewica de facto zawsze w Europie była mocna i jeżeli miałbym tutaj wróżyć, chociaż wróżbitą nie jestem, to wydaje mi się, że zakorzeniona, ustrukturalniona również poprzez struktury, poprzez elektorat, Lewica ma znacznie większe szanse na to, żeby rzeczywiście tutaj w kolejnych wyborach odgrywać ważną rolę od takich no, paroksyzmów czy wybuchów.
Tylko,
od Palikota do Hołowni.
Co powiedzą wtedy wasi wyborcy? Co powiedzą wyborcy Prawa i Sprawiedliwości? Bo oni powiedzą tak, że to dzięki wam Lewica urosła. To wy się, jak używając słów Platformy Obywatelskiej, skumaliście dzisiaj z Lewicą i w efekcie tego za 2 lata na przykład to rzeczywiście Lewica urośnie i wtedy wy będziecie mieli kłopot.
Wie pan, panie redaktorze, że to jest rozumowanie bardzo charakterystyczne właśnie dla polityków Platformy Obywatelskiej, czy dla tych, którzy chcą postrzegać politykę tylko przez pryzmat taktyki partyjnej, etc. Na Boga, no cóż łączy Jarosława Kaczyńskiego z Włodzimierzem Czarzastym, jeżeli chodzi o poglądy, o gospodarkę? Wierzę w to głęboko, że łączy ich Polska. I te głosowanie Lewicy, wie pan, no trudno sobie wyobrazić, żebym z politykami Lewicy miał jakąś wspólnotę ideową, miał jakąś wspólnotę programową. Ale wierzę w to głęboko. I chciałbym wierzyć, że również dotyczy to polityków Platformy Obywatelskiej, a już na pewno Polskiego Stronnictwa Ludowego, że łączy nas Polska. I ta polityka zarysowana skądinąd przez Schetynę, w 2015 i 2016 roku, że będą opozycją totalną, że będą wykorzystywali ulice, zagranicę do walki z Polską, no Platforma Obywatelska bardzo konsekwentnie prowadzi. To głosowanie w sprawie środków unijnych, tych 770 miliardów, pokazało, że oni rzeczywiście są gotowi walczyć z Prawem i Sprawiedliwością, z rządem Prawa i Sprawiedliwości, ulicą i zagranicą. Lewica, Bogu dzięki, i Polskie Stronnictwo Ludowe tej taktyki, jeżeli chodzi o takie imponderabilia, jak kwestie związane z 770 miliardami dla Polski, jednak nie przyjmuje i bardzo dobrze.
A kto był architektem, panie pośle, tej właśnie, jak pan mówi, nie ma koalicji, ale jest porozumienie. Kto był architektem tego porozumienia? Aleksander Kwaśniewski? Bo w mediach można odnieść wrażenie, że to on był architektem tego porozumienia. On sprawił, że doszło do tego, co doszło w Sejmie.
Panie redaktorze, premierem polskiego rządu, odpowiedzialnym za to, aby ten projekt przeprowadzić do samego końca finalnie, jest pan premier Mateusz Morawiecki.
No tak, ale ktoś Lewicę skłonił do tego.
To on był autorem sukcesu, jeżeli chodzi o szczyt Rady Europejskiej w lipcu. To premier Mateusz Morawiecki poprowadził te negocjacje tak, że po raz pierwszy w historii tak wiele środków do Polski popłynie, a liderem Zjednoczonej Prawicy jest nie kto inny, tylko Jarosław Kaczyński. Co do porozumienia między klubem Zjednoczonej Prawicy a klubem Lewicy, te negocjacje prowadził z jednej strony szef naszego klubu, pan profesor Ryszard Terlecki, ale była tutaj dobra wola po stronie klubu opozycyjnego, dlatego że w tym wypadku najważniejsza okazała się Polska, a nie partykularny interes tej czy innej partii politycznej. Panie redaktorze, odpowiadając krótko, kto jest autorem tego sukcesu, kto jest autorem tego, że dzisiaj u władzy jest Prawo i Sprawiedliwość? Jarosław Kaczyński. Krótka
Dobrze.
Piłka.
Panie profesorze, co z Nowym Ładem? Jeśli Senat będzie opóźniał ratyfikację Funduszu Odbudowy, czy jest sens ogłaszania Nowego Ładu w środku tego miesiąca, czyli w połowie maja?
No ja mam nadzieję, że ta postawa, tak jak już powiedziałem, kabotyńsko-rezonersko-kabaretowa jednak będzie tutaj zweryfikowana i że Senat zajmie się jak najszybciej ratyfikacją tej umowy. Nowy Ład jest jakby odpowiedzią na to, w jakiej sytuacji jest dzisiaj Polska. Nie Prawo i Sprawiedliwość, nie rząd Zjednoczonej Prawicy, ale Polska. Polska gospodarka, polska ekonomia. My musimy zmierzyć się ze skutkami pandemii.
Ja wiem,
my musimy być przygotowani na to, aby polska gospodarka w konkurencji...
Spytam o konkret. Czy będzie to połowa maja, panie pośle, Nowy Ład?
Mam nadzieję, panie redaktorze, że w maju opinia publiczna dowie się właśnie tego, o co pan redaktor pyta, czyli konkretów związanych z Nowym Ładem, ale też tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że Nowy Ład będzie zakorzeniony i nie jest to żaden fundusz wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, jak bredzą, przepraszam za to określenie, politycy totalni, tylko są to środki, które zostaną wykorzystane dla wszystkich Polaków, niezależnie od tego, czy dzisiaj ich wybory skłaniają się ku Zjednoczonej Prawicy, czy
Panie pośle,
Lewicy,
to jeszcze jedna sprawa ważna, skoro Nowy Ład będzie w połowie maja, kiedy będzie będzie kongres Prawa i Sprawiedliwości, już wielokrotnie odkładany przez pandemię?
No wie pan, tutaj mam taką nadzieję, że czerwiec to jest ten miesiąc, w którym będziemy mogli zgodnie. Tak naprawdę decyzja jest tutaj po stronie służb sanitarnych i epidemiologicznych. No my nie mamy możliwości statutowych nawet, żeby przeprowadzić kongres w jakimś trybie online, więc musimy mieć możliwość i zgodę odpowiednich służb sanitarnych na to, aby odpowiednia liczba delegatów się
to
w jednym miejscu mogła zebrać.
Kolejne ważne pytanie, myślę. Tak, skoro to będzie jednak ta połowa roku, czy Jarosław Kaczyński będzie ubiegał się o funkcję prezesa?
Jestem o tym przekonany, że tak, bo dzisiaj Jarosław Kaczyński jest gwarantem tego, że ten projekt pod nazwą Zjednoczona Prawica może kontynuować swoje rządy.
A Mateusz Morawiecki będzie wiceprezesem wtedy?
No o tym zdecyduje Rada Polityczna na wniosek nowo wyłonionego szefa naszej partii. Panie redaktorze, dopóki Jarosław Kaczyński w swoich rękach dzierży, że tak powiem, stery władzy i co ważne, chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, również taki bat, którym po pęcinach naszym działaczom, bo wrócę do tego, o czym mówiliśmy w tej części radiowej, pokora, pokora, jeszcze raz pokora. My powinniśmy pamiętać, jak skończył AWS, musimy pamiętać, jak skończył Sojusz Lewicy Demokratycznej z butnym wtedy premierem Millerem. Musimy w końcu pamiętać, jak skończyła Platforma Obywatelska, kiedy egotyk Tusk zostawił Platformę i Polskę i wyjechał
do Brukseli. Lubi pan te porównania.
Ale wie pan dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie będziemy o tym pamiętać, to jak skończyła się taka bufonada
No właśnie. Nie wiem, czy pan słuchał...
Sympatycznego pana przewodniczącego Krzaklewskiego, jak skończyła się buta i arogancja Millera, który mówił, że jak SLD będzie chciało, to gruszki na wierzbie
wyrosną.
Panie pośle,
no to jak nazwać...
Jak skończyła się buta i egotyczna postawa Tuska? To wtedy skończymy tak jak oni. Kaczyński nam to przypomina.
To jak nazwać to, co w rozmowie z Robertem Mazurkiem tu w tym studiu kilka dni temu dokonał Krzysztof Sobolewski, który przyznał, że nawet nie wie, gdzie pracuje jego żona, a pracuje w kilku radach nadzorczych.
Panie redaktorze, no ja mogę odpowiedzieć tylko tyle. Ja wiem bardzo dobrze, gdzie pracuje moja żona. Moja żona jest pedagogiem, nauczycielem, tyflopedagogiem, jest polonistką. Pracuje w szkole z dziećmi, kocha tę swoją pracę. Ja wiem o tym bardzo dobrze, gdzie moja żona pracuje. Natomiast
to jak to jest, że pan wie, a Krzysztof Sobolewski no, nie ma takiej wiedzy?
No ja nie mam powodów nie wierzyć Krzysztofowi, który mówi, że dowiaduje się jako ostatni, gdzie pracuje jego żona. Natomiast wiem jedno, że jeżeli zabraknie nam tego, o czym mówiłem, i to jest uwaga do wszystkich moich koleżanek i kolegów dzisiaj sprawujących władzę, czy będących reprezentującymi partię, która sprawuje władzę, że jeżeli tej pokory nam zabraknie, jeżeli będziemy przyjmować postawę, a cóż tam...
A może tej pokory już zabrakło? Może takie rozmowy, o których teraz mówimy, pokazują, że tej pokory już zabrakło wielu polityków?
No to jeżeli tej pokory im zabraknie, to wierzę w to głęboko, że Jarosław Kaczyński z jednej strony ściągając cugle, przepraszam za takie jeździeckie, że tak powiem, czy hipiczne określenie, ale ściągając cugle, czy dysponując tym statutowym i partyjnym instrumentem dyscyplinującym, swoistego rodzaju batem po tych pęcinach pociągnie. I muszą mieć tego świadomość. I koleżanki i koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, czy szeroko rozumianej Zjednoczonej Prawicy, jeżeli nie chcemy skończyć, a nie chcemy, jak AWS, jak Platforma Obywatelska, czy Sojusz Lewicy Demokratycznej, to musimy o tym pamiętać, że nasi wyborcy, ja się nie boję Schetyny, Budki, Czarzastego, czy Kosiniaka-Kamysza, ale boję się tych wyborców.
Musimy wcisnąć hamulec, panie pośle, bo za moment
urnie wyborcze,
dziewiąta.
Na pewno nas rozliczą, jeżeli takiej buty i arogancji
się nie pozbędziemy. Joachim Brudziński, europoseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, dobrego dnia i do usłyszenia.
Miłego dnia przede wszystkim Stanisławom. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.